Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Ale jesteście super. Wszyscy tutaj na tej sali, nie mówię tylko do zespołu uwielbienia. Cześć, dobrze Was widzieć. Jak co niedzielę, bardzo dobrze Was widzieć. Uwielbiam nasz Kościół. Nie mam tego na kartce zapisane, ale naprawdę jesteśmy super i trzymajmy się tego. Chcę Wam powiedzieć jedną taką rzecz, pochwalić się w zasadzie czymś. Dlatego, że już tydzień temu ja miałem napisane kazanie na ten tydzień. No halo, no przecież to jest... Dziękuję za docenienie. To jest, dla mnie to jest coś dużego, dlatego że wiecie, od jakiegoś czasu mam dwójkę małych dzieci w domu i moja średnia ilość godzin przespanych w ciągu nocy to jest tak 3-4 godziny. Więc dla mnie to naprawdę było bardzo duże wydarzenie i byłem naprawdę zadowolony z tego, że już tydzień temu byłem gotowy na ten tydzień, ale przyszła, zeszła niedziela i pastor Arek podczas niedzieli do mnie podszedł. Cześć Bartek, fajnie, że będziesz miał za tydzień kazanie. A pamiętasz, że masz mówić o Duchu Świętym, prawda? Bo mamy serię kazań o Duchu Świętym. Tak, tak, pastorze, pamiętam. Nie pamiętałem. W tamtym momencie, kiedy pastor mi to powiedział, to tak coś pstryknęło u mnie w głowie i tak stwierdziłem, faktycznie, cały czerwiec mamy serię kazań o Duchu Świętym, więc moje kazanie też wypadałoby, żeby gdzieś tam tego tematu dotykało. Więc wróciłem w niedzielę do domu i wieczorem zacząłem się modlić. Duchu Święty, proszę, ześlij na mnie swoją mądrość, bo muszę o Tobie napisać kazanie. Zadziałało, udało mi się przygotować. Duch Święty działa, amen. Super. Słuchajcie, mamy dzisiaj ogromne święto, dlatego że tak jak Karolina powiedziała, mieliśmy dzisiaj na pierwszym nabożeństwie chrzest. To chciałem usłyszeć. Kościół się cieszy. I chciałbym, żebyśmy teraz wszyscy zobaczyli, jak było. Tak, to piękny moment, ale oprócz tego, że Ola przed chwilą miała chrzest na pierwszym nabożeństwie, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli jeszcze drugi filmik, dlatego że Maciek też miał chrzest, to prawda nie na poprzednim nabożeństwie, jak zobaczycie zaraz, ale też chciałbym, żebyśmy to świętowali, bo to jest ogromne święto Kościoła. Tak jest! Zabijmy mocno jeszcze raz, brawo! I dla Oli, i dla Maćka, bo podjęli bardzo odważną i mega ważną decyzję w swoim życiu, amen? Chciałbym wam powiedzieć, że to było na wycieczce rowerowej z pastorem Arkiem. Każda wycieczka rowerowa z pastorem Arkiem się tak kończy, więc jeśli do was podejdzie i zapyta, czy chcecie iść z nim na rower, to pamiętajcie, że wylądujecie w jeziorze. Dzisiaj byliśmy świadkami chrztu. Wiecie, chrzest wodny daje ochrzczonemu możliwość, żeby publicznie, w sposób publiczny pokazać to, że podjął tę decyzję, że chce narodzić się na nowo, chce zostawić starego siebie za sobą i rozpocząć nowe życie z Jezusem. I to było niesamowite, dlatego że to jest taka niesamowita oznaka posłuszeństwa, która następuje po nawróceniu. Najpierw musi być ta decyzja o nawróceniu, a później decyzja o chrzcie. I to jest super niesamowite, naprawdę. Jako Kościół bardzo się cieszymy zawsze, kiedy jest taka sytuacja, zawsze się cieszymy, kiedy nowa osoba przychodzi, kiedy podejmuje tę decyzję, kiedy widzimy ten cały proces od momentu, kiedy przyszła pierwszy raz, do momentu, kiedy pastor Arek może zanurzyć tę osobę w wodzie i ją ochrzcić. I jest to naprawdę niesamowite, ale sam chrzest wodny nie powinien kończyć naszej przygody z Duchem Świętym. To nie powinno wyglądać w taki sposób, że podczas chrztu otrzymujemy Ducha Świętego i on tam się gdzieś u nas zadomowił, mamy nowego lokatora, okej, niech po sobie sprząta, byleby po sobie sprzątał i będzie wszystko w porządku. To tak nie powinno wyglądać. Chrzest powinien być początkiem naszej drogi w uczniostwie. A sam Duch Święty chce każdego nowonarodzonego jak najbardziej uzdolnić do tej drogi w uczniostwie. W jaki sposób? Duch Święty uzdalnia nas do właśnie tej drogi w uczniostwie, do głoszenia Ewangelii, do służby poprzez na przykład chrzest w Duchu Świętym. Pełnia życia w Duchu Świętym to nie jest tylko uwierzenie w Boga i chrzest, ale jako chrześcijanie my potrzebujemy też tego chrztu Duchem Świętym. Dlaczego my tego potrzebujemy? Aby chodzić w Jego mocy, aby słyszeć Jego głos, żeby mieć odwagę do działania. Tak jak uczniowie po ukrzyżowaniu, zmartwychwstaniu Jezusa potrzebowali zostać ochrzczeni Duchem Świętym po to, żeby dalej głosić, żeby dalej nauczać, tak i my tego potrzebujemy. Nie powinniśmy traktować chrztu Duchem Świętym jako czegoś dodatkowego, jakiegoś takiego bonusu do wiary. To powinno być coś, do czego my dążymy, za co się modlimy i będziemy też dzisiaj się za to modlić po tym słowie, więc miejmy to gdzieś w sercu i będziemy się modlić. Często używamy takiego stwierdzenia narodzić się na nowo, stwierdzenia nowonarodzenia. Używamy tego stwierdzenia właśnie w kontekście chrztu, w kontekście rozpoczęcia życia z Bogiem, ale co nowonarodzenie oznacza w praktyce? Co nowonarodzenie oznacza dla naszego życia i co oznacza, w jaki sposób właśnie przejść do tego momentu nowonarodzenia? Termin nowonarodzenie jest używany przez Jezusa w Biblii i stanowi bardzo ważny, w zasadzie bardzo wyraźny i kluczowy warunek wejścia do Królestwa Bożego. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w 3 wersecie możemy przeczytać. Odpowiedział mu Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Więc nowonarodzenie zostało wskazane przez Jezusa jako ten kluczowy czynnik wejścia do Królestwa Bożego. Nowonarodzenie to jest duchowe odrodzenie człowieka, które następuje przez wiarę w Jezusa. Jest związane z przyjęciem zbawienia, odpuszczeniem grzechów i otrzymaniem Ducha Świętego jako pieczęci, o czym pastor Arek mówił w zeszłym tygodniu. Jeśli chcecie wysłuchać tego, co mówił pastor Arek, może jeszcze raz, zachęcam do zajrzenia do naszych podcastów. Autopromocja. Okej, powiedzieliśmy, czym jest nowonarodzenie. Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie, w jaki sposób, jak narodzić się na nowo? Jakie kroki podjąć do tego, żeby narodzić się na nowo? Przede wszystkim, aby narodzić się na nowo, musimy uwierzyć w Ewangelię i na nią właściwie odpowiedzieć. Co to oznacza w praktyce? Oznacza, że powinniśmy właśnie wejść w ten moment, kiedy łakniemy tej obecności Jezusa, kiedy chcemy się uczyć, kiedy chcemy czytać Pismo. Ale dobra. Załóżmy, że jesteśmy już w takim momencie, gdzie uważamy, że jesteśmy osobami wierzącymi, wierzymy w Jezusa, wierzymy w Ewangelię. Co dalej? W jaki sposób przejść do tego etapu nowonarodzenia? I takim pierwszym etapem nowonarodzenia jest opamiętanie. Wiecie, etap opamiętania jest bardzo mocno podkreślany w Ewangeliach, bardzo mocno. To nie jest tak, że wersety, które wam zaraz pokażę, to są jedyne wersety, które znalazłem na temat opamiętania. Jest tych wersetów o wiele, wiele więcej. Ten etap jest wskazany jako coś niesamowicie bardzo ważnego, dlatego że to jest etap, kiedy my zaczynamy w sposób świadomy łaknąć tej relacji z Bogiem. Opamiętanie. To brzmi dość strasznie. Jak się tego nie wytłumaczy, to jakbyś podszedł do kogoś i powiedział, musisz się opamiętać. Mama tak czasem do mnie mówiła w liceum i to wcale nie oznaczało początku relacji z Bogiem, a raczej koniec relacji ze znajomymi. Co to oznacza, to opamiętanie, co oznacza w praktyce? Po pierwsze, opamiętanie oznacza wyrzeczenie się wszystkiego, co posiadamy. Mocne, co? Czy jesteś gotowy, żeby wyrzec się wszystkiego, co posiadasz? Żeby pogłębić swoją relację z Bogiem, żeby zacząć iść Jego drogą? Ale musimy wyrzec się starego życia bez Jezusa po to, żeby zrobić miejsce na nowe życie, do którego zapraszamy Jezusa. Wiecie, w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale 33 wersecie możemy przeczytać: taki każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. To jest pierwszy bardzo mocny werset z 4, o których zaraz sobie powiemy, który pokazuje, że ta decyzja, którą dzisiaj chociażby podjęła Ola czy podjął Maciek, jest decyzją, która jest bardzo odważną decyzją. Po drugie, opamiętanie oznacza ustawienie Jezusa i Jego woli na pierwszym miejscu. Jakiś czas temu, z 2 tygodnie temu, mieliśmy z Mają taką sytuację, że nasz młodszy 3-miesięczny syn Leon miał zapalenie oskrzeli. I zaprosiliśmy do naszego mieszkania panią lekarz. Pani lekarz oczywiście tam po rozmowie przepisała różne leki, powiedziała, co mamy robić. I na samo zakończenie nagle zadała bardzo dziwne pytanie Mai. Zadała pytanie, kto jest najważniejszą osobą w pani życiu? I Maja nawet pół sekundy się nie zastanawiała, powiedziała Bóg. Teraz wyobraźcie sobie tą sytuację. Mamy dziecko, dziecko ma 39 tam z hakiem temperatury, nie może oddychać, bo ma w oskrzelach pełno płynu. A na takie pytanie Maja bez żadnego zastanowienia powiedziała, Bóg jest najważniejszą osobą w moim życiu. Dla mnie to było takie wow, no wow, że w takim momencie nawet się nie zastanowiła. Jako drugą najważniejszą osobę w życiu powiedziała mnie. Możecie wierzyć lub nie. Tak, Daniel nie wierzy, ale ja jestem człowiekiem wielkiej wiary i zresztą byłem w tym miejscu. I to jest naprawdę niesamowite. Do tego powinniśmy dążyć, żeby zawsze, w każdym momencie naszego życia na takie pytanie odpowiedzieć Bóg. Wiecie, w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, werset 37 możemy przeczytać: kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Kto znajdzie swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Ustawienie Jezusa i Jego woli na pierwszym miejscu. Po trzecie, zapieranie się siebie i przyjęcie trudów pójścia za Jezusem. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Wiecie, może przyjdziecie w pewnym momencie, kiedy zaczniecie swoją drogę z Bogiem, może dojdziecie do takiej refleksji, no przed tym, jak zacząłem chodzić do kościoła, było mi jakoś łatwiej. Miałem wolną niedzielę, w sobotę mogłem iść do klubu potańczyć. Nie to, że nie możemy, tylko wcześniej musimy wrócić do domu. Na tym polega odpowiedzialność. Możemy dojść do takiej refleksji, że po prostu to życie przed poznaniem Boga było dla nas łatwiejsze. To jest taka mega ludzka refleksja. Ale moment, w którym podejmujesz decyzję o tym, że chcesz iść za Jezusem, to jest moment, w którym twoje życie się całkowicie zmienia. O czym też zaraz powiem, ale warto. Mam nadzieję, że uda mi się pomimo tego klubu, co powiedziałem przed chwilą, jakoś was zachęcić jednak do tego. W Ewangelii Marka, w 8 rozdziale, 34 werset, możemy przeczytać: potem przywołał do siebie lud wraz ze swoimi uczniami i powiedział do nich: ktokolwiek chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną. Nic o klubach tam nie było. I po czwarte, opamiętanie, czyli porzucenie świadomego grzechu. W momencie, w którym podejmujemy decyzję, żeby iść za Jezusem, zaczynamy rozumieć, co to jest grzech, zaczynamy rozumieć, w jaki sposób na nas wpływa. I bardzo ważnym elementem jest to, żeby faktycznie podjąć tę decyzję, że ja już nie chcę więcej grzeszyć, że ja nie chcę żyć tym starym życiem, ja chcę iść teraz za Jezusem, tak jak taką decyzję podjąłem i taką decyzję chcę utrzymać. Słuchajcie, w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale możemy przeczytać taki werset: dlatego jeśli twoja ręka albo noga jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia chromym albo ułomnym, niż mając dwie ręce albo dwie nogi, być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli twoje oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż mając dwoje oczu, być wrzuconym do ognia piekielnego. Wiecie, wbrew pozorom ten werset nie mówi o rozczłonkowywaniu swojego ciała. Ale ten werset mówi o tym, że w pewnym momencie możecie dojść do takiej refleksji, że są pewne elementy waszego życia, które przeszkadzają wam w relacji z Bogiem. I musicie podjąć tą niesamowicie trudną decyzję, że albo te elementy okażą się ważniejsze od Boga, albo te elementy odrzucacie i idziecie dalej za Bogiem. To nie jest łatwa decyzja. Wiecie, to czasem nie muszą być rzeczy, to nie muszą być elementy, to mogą być relacje. Czasem będzie tak, że pewne relacje hamują naszą drogę z Bogiem. Być może to jest moment, żeby zastanowić się, żeby taką relację zerwać lub ograniczyć, albo po prostu wyjaśnić te relacje. To nie są proste decyzje, ale jeśli przejdziecie przez te kroki, to mogę wam obiecać, że ujrzycie w swoim życiu ogromną zmianę myślenia. Ujrzycie w swoim życiu ogromną zmianę waszej postawy. Dlatego, że człowiek ze skruszonym sercem jest zupełnie inny niż wcześniej, niż przed tą zmianą. A ponieważ jedyną bramą do Królestwa Bożego jest Jezus Chrystus, to po tym elemencie opamiętania, po tym jak przejdziemy przez te etapy, przez te fazy, musimy następnie przyoblec się właśnie w Jezusa, zawrzeć z Nim osobiste przymierze, zanurzyć w Jego śmierci i zmartwychwstaniu właśnie poprzez chrzest. To jest kolejna decyzja, którą musimy podjąć w celu nowonarodzenia. Chciałem jeszcze raz przeczytać ten fragment z początku z Ewangelii Jana, z 3 rozdziału. Jezus odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. Czyli podsumowując całą tą drogę do nowonarodzenia. Biblijne nowonarodzenie w praktyce zachodzi poprzez uwierzenie w Jezusa i w Ewangelię, czego następstwem jest chrzest wodny i zapieczętowanie Duchem Świętym, poprzedzone opamiętaniem. Jakbym miał to ująć w jednym zdaniu. Okej, ale co jeśli nie jesteś jeszcze gotowy? Nie jesteś jeszcze gotowy na ten etap nawet opamiętania, na nowonarodzenie. Po prostu nie czujesz takiej gotowości w sobie, żeby w 100% oddać się Jezusowi, w 100% powiedzieć, że chce iść Jego drogą. To jest okej. To jest jak najbardziej okej. Dlatego, że tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest łatwa decyzja. Ale jeśli już podejmiesz tę decyzję, to będzie to najważniejsza decyzja w twoim życiu. I jeżeli spytasz kogokolwiek z osób, które siedzą w pierwszym, drugim rzędzie, zapytasz, jaka była najważniejsza decyzja w twoim życiu, to ta decyzja to nie będzie sprzedaż samochodu. To będzie podjęcie decyzji o tym, że chce iść za Jezusem. Ale jeśli nie czujesz się gotowy, to teraz chciałbym ci powiedzieć, w jaki sposób przejść do tego momentu gotowości. W jaki sposób przejść do momentu, w którym będę już gotowy, żeby powiedzieć, idę za tobą. Jeśli zgodzimy się z taką tezą, że nowonarodzenie jest wypadkową pogłębiania naszej relacji z Bogiem, to tak naprawdę tym, co poprzedza nowonarodzenie, są właśnie poszczególne etapy tej relacji. A tutaj, jak w każdej innej relacji, nie tylko z Bogiem, ale też z innymi ludźmi, zazwyczaj na początku zaczynamy od spotkań bez zobowiązań. Spotykamy się z kimś, może wypali, może znajdziemy wspólny język. I tak samo jest właśnie z relacji z Bogiem. Może trafiłeś do kościoła, dlatego że zobaczyłeś piękny neon tam za oknem, wszedłeś tu do góry, zobaczyłeś basen, pomyślałeś sobie, że może serwują gdzieś tu drinki z palemką. Jesteśmy w trakcie pertraktacji z pastorami. Być może się uda. Śledźcie nasze social media. Wszystko będziemy ogłaszać. Być może coś poczułeś na nabożeństwie. Podczas modlitwy, podczas uwielbienia. Może zacząłeś czytać Biblię. Jeszcze nie wszystko rozumiesz, ale gdzieś tam robisz te pierwsze małe kroki do tego, żeby mieć tą relację z Bogiem. I to jest niesamowicie super. Mieliśmy w piątek Summer On, więc mogę śmiało to powiedzieć, że to jest niesamowicie mega cool, że robisz takie małe kroki. Jestem już boomerem? Dzięki. Szukanie Boga, zadawanie pytań, pierwsze modlitwy, chodzenie do kościoła są trochę jak takie zauroczenie nową relacją. Pierwsze randki, bez zobowiązań. Jest to jednak etap bez przymierza. To jest bardzo, bardzo ważne. Nie jesteśmy tutaj w tym momencie, mając taką relację bez zobowiązań, w przymierzu z Bogiem. Nie jest to jeszcze etap uczniostwa. Taka relacja bywa mylnie utożsamiana z wiarą w Pana Boga, ale nie jest to jeszcze wiara, która zbawia biblijnie. Nie jest to jeszcze nawrócenie, ani tym bardziej nowonarodzenie. Tak jak relacja z dziewczyną czy z chłopakiem powinna dążyć do ślubu, tak relacja z Bogiem powinna dążyć do nowonarodzenia. Każdy zaczyna od momentu spotkań bez zobowiązań, ale nie wolno nam pozostać w tym miejscu zbyt długo. Trzeba się zdecydować. Idziemy albo w lewo, albo w prawo. Albo za światem, albo za Bogiem. To jest niesamowicie ważna decyzja. Gdy człowiek zrozumie, że chce iść za Jezusem na 100% i oddać Mu swoje życie, konsekwencją tego jest właśnie chrzest, czego dzisiaj byliśmy świadkami. A może myślisz, że to wszystko, że życie z Bogiem, chrzest, to nie jest dla ciebie. Chcę ci powiedzieć o jednej sytuacji. Miałem kiedyś taką sytuację. Byłem w piątek wieczorem w Sopocie w kinie i wracałem z tego kina do samochodu. Jeśli ktoś kiedyś był w piątek wieczorem w Sopocie, to wie, że osób takich jak ja, czyli osób w kinie było pewnie ze 3, reszta przychodzi w piątek do Sopotu imprezować. I wracając do samochodu spotkałem znajomego, który nawet kiedyś chadzał do kościoła. I jakoś tak od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać też o kościele. I on nagle powiedział mi takie słowa. Dla mnie już nie ma ratunku. Nie mam dokąd wracać, bo na to nie zasługuję i nie zasługuję na to, żeby być z Bogiem. Robiłem straszne rzeczy i dawno już Bóg opuścił moje życie. On miał mega silną potrzebę tego, żeby rozmawiać o wierze, o Bogu, ale biorąc pod uwagę sytuację i jego stan, to powiedziałem mu jedynie, że Bóg się go nigdy nie wyparł, kocha go dalej tak samo mocno, bez względu na to, co zrobił w swoim życiu. I że nasz Kościół jest zawsze dla Niego otwarty. Ale co jest w tej historii ważne dla Ciebie? Co możemy wyciągnąć z tej historii, co jest ważne dla Ciebie? Być może myślisz podobnie. Może myślisz, że nie zasługujesz na to, żeby zamieszkał w Tobie Duch Święty. Być może myślisz, że nie jesteś wystarczający, że nie jesteś taki jak inni chrześcijanie, czy jak ci chrześcijanie. I chcę ci teraz coś bardzo mocno i dosadnie powiedzieć. To jest kłamstwo. Dlatego, że każdy z nas jest inni niż ci chrześcijanie. Każdy z nas jest inni niż inni chrześcijanie. Każdy z nas popełnia grzechy, dlatego, że jesteśmy tylko ludźmi. Ale każdy z nas otrzymał też łaskę. W momencie, w którym Jezus wziął wszystkie grzechy i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. I zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. To nie jest tak, że to jest dla wybranych. To jest dla wszystkich. Nieważne, kim jesteś, co zrobiłeś. Nie zapomnij tego, że w oczach Boga każdy z nas jest tak samo ukochanym dzieckiem. Wiecie, jeden z najpiękniejszych wersetów, moim zdaniem, w Biblii mówi właśnie o sytuacji, w której jesteśmy równi. A to jest niesamowicie ważny werset, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy tak dużo rzeczy próbuje nas poróżnić. To jest niesamowicie ważne, kiedy słyszę, to jest coś, co rozrywa moje serce, bo kiedy słyszę, że ludzie wokół mnie mówią, że żeby na przykład zamykać granice dla osób ze wschodu. Ja znam osoby ze wschodu, znam osoby z Ukrainy, znam osoby z Białorusi, znam te osoby. One są niesamowitymi ludźmi. Kocham ich. A jak słyszę, że ktoś po prostu mówi takie rzeczy, to moje serce się rozrywa. Dlatego, że nie tego uczył nas Jezus. nie uczył nas tego, żeby się poróżniać, tylko uczył nas tego, że wszyscy jesteśmy równi. I w tym wersecie, który wam chciałem przeczytać, w liście do Kolosan, 3, werset 9, nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Gdzie nie ma Greka, nie ma Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani scyty, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkim Chrystus. Nowonarodzenie powoduje, że wszystko, co myślałeś, że cię wyróżnia w sposób pozytywny lub negatywny, ono przestaje mieć znaczenie, przestaje mieć moc. Wszystkim i we wszystkim jest Chrystus i tylko to się liczy. Będę już powoli kończył. Ale chcę jeszcze powiedzieć coś takiego, co też mam na sercu. Dlatego, że być może już podjąłeś tę decyzję o tym, żeby iść za Bogiem, wziąłeś chrzest. Być może było to 60 lat temu. Być może trochę krócej. Ale i może sobie pomyślałeś, że to kazanie, to o czym mówi Bartek, to nie jest dla mnie, to nie jest do mnie kazanie. Ja już od dawna jestem nowonarodzony, żyję z Duchem Świętym. I jeśli tak pomyślałeś, to chciałbym, żebyś posłuchał mojej ostatniej myśli, bo ona jest właśnie skierowana do ciebie. I do mnie też. Kiedy patrzę na salę, widzę masę osób, które już dawno podjęły te decyzje o nowonarodzeniu, podjęły te decyzje o chrzcie, są od dawna ochrzczone, podjęły decyzję o tym, że chcą iść za Jezusem. Ale chciałbym zadać ci jedno pytanie. Czy twoje uczucie do Jezusa jest tak samo mocne i tak mocno płonie, jak tamtego dnia, kiedy podjąłeś decyzję i przyjąłeś Ducha Świętego do swojego życia? Czy to jest tak samo mocny ogień? Czy rozwijasz swoją relację z Bogiem każdego dnia na nowo? W taki sposób, jakbyś dopiero go poznał? Zadałem to pytanie, bo sam ostatnio zacząłem się nad tym zastanawiać w kontekście mojego życia. Nie chcę, żeby zabrzmiało to jak jakieś oskarżenie, dlatego że Jezus nigdy was o nic nie oskarży. Ale chcę, żeby każdy sam sobie odpowiedział w sercu na to pytanie. Czy twoje uczucie do Jezusa jest tak samo mocne, jak pierwszego dnia, kiedy go poznałeś? Wydaje mi się, że czasem nasza relacja z Bogiem, nasze życie pełne Ducha Świętego, Jego darów, Jego owoców jest trochę jak praca na poczcie. Nie chcę tutaj obrazić nikogo. Jeśli pracujesz na poczcie, nie o to mi chodzi. Ale zawsze jak myślę o pracy na poczcie, to pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to są pieczątki. Kojarzycie to. I wydaje mi się, że czasem nasza relacja z Bogiem, nasze życie pełne Ducha Świętego, że czasem w życiu, w naszej relacji z Bogiem żyjemy właśnie jak takie maszyny. Tak wiem, że Bóg działa. Tak wiem, że Bóg mnie kocha. Tak wiem, że Bóg uzdrawia. Tak wiem, że Bóg jest tutaj obecny. Tak wiem i tak dalej. Że robimy to automatycznie, bez żadnego przemyślenia. Dlatego, że w Kościele uczymy się już od lat, że tak jest, więc przychodzi nam to tak bardzo, bardzo lekko, jako taka codzienność. Prawdą jest, że nowonarodzenie jest dopiero początkiem naszego życia z Chrystusem. Tak naprawdę te decyzje, którą dzisiaj podjęła Ola, czy którą podjął Maciek, my powinniśmy podejmować każdego dnia na nowo. Każdego dnia powinniśmy podejmować decyzję o tym, że chcę rozmawiać z Bogiem poprzez modlitwę. Chcę Go wywyższać poprzez uwielbienie. Chcę uczyć się poprzez czytanie Biblii. Poprzez uczniostwo, rozwijanie uczniostwa w Kościele. To powinna być decyzja, którą podejmujemy każdego dnia na nowo. Każdego dnia na nowo powinniśmy podejmować decyzję o tym, że chcemy naśladować Jezusa i że chcemy mieć z Nim relację. W pierwszym liście Piotra, w 2, w 2 wersecie możemy przeczytać takie zdanie. Jak nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. To nie jest czynność, która może zostać zrobiona. To jest coś, co musi być robione przez cały czas, codziennie na nowo. To jest coś, co powinniśmy robić każdego dnia poprzez nasze świadome decyzje o chęci relacji z Nim. Jeśli dałbym w poniedziałek mojemu synowi mleko do wypicia, zgodnie z wersetem, a później we wtorek, środę, czwartek, piątek nic by nie dostał, to w pewnym momencie umarłby z pragnienia. I tak samo jest w naszym życiu. Jeśli mieliśmy wielką chęć do tego, żeby rozwijać naszą relację z Bogiem, czytaliśmy Pismo, rozmawialiśmy z Bogiem podczas modlitwy, przez modlitwę, ale to już zgasło, to trochę jakbyście odstawili się od wodopoju. W pewnym momencie przyjdzie do was niesamowite pragnienie, a jeżeli nie zaspokoicie tego pragnienia, to w końcu umrzecie. Każdego dnia na nowo powinniśmy rozwijać relacje z Bogiem. I z tym chciałbym was dzisiaj zostawić, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze się wspólnie modlili. Więc wstańmy, bo wierzę, że po prostu powiedziałem dzisiaj kilka takich rzeczy, o które warto się modlić, które być może zobaczycie w swoim życiu. Ja widzę te rzeczy w swoim życiu. I chciałbym, żebyśmy teraz się modlili o to. Poprowadzę nas w takiej modlitwie. Panie, ja dziękuję Ci za każdą osobę, która podjęła decyzję o tym, żeby iść za Tobą. Dziękuję Ci za Olę, dziękuję Ci za Maćka, ale dziękuję Ci też za każdą osobę, która podejmie tę decyzję. To jest najważniejsza decyzja w naszym życiu i wierzę w to, że Ty teraz jesteś w stanie działać w sercach, że jesteś w stanie przybliżyć tę decyzję dla tych osób, które jeszcze takiej decyzji nie podjęły. I być może Ty jesteś taką osobą, która jeszcze nie podjęła takiej decyzji. To jest dobry moment, żeby taką decyzję podjąć. Więc jeśli chciałbyś rozpocząć nowe życie, idąc za Bogiem, to chciałbym, żebyś powtarzał za mną te słowa. Panie Jezu, wiem, że jesteś prawdziwy. Wiem, że nie jestem idealny i popełniałem błędy. Przepraszam Cię za nie. Wiem, że na krzyżu umarłeś dla mojego zbawienia, a po trzech dniach zmartwychwstałeś dla mojego usprawiedliwienia. Chcę od dzisiaj iść razem z Tobą i oprzeć moją drogę o Twoją drogę. Amen. Jeśli się modliłeś w ten sposób, proszę Cię, nie odchodź bez modlitwy dalszej. Ja będę na Ciebie czekał po prawej stronie sali na końcu. Chcę, żebyś podszedł do mnie i będziemy się razem modlić. To jest naprawdę niesamowicie ważne. A teraz chciałbym, żebyśmy modlili się o jeszcze inne ważne rzeczy, o których mówiłem. Dlatego, że na samym początku kazania mówiłem o tym, że każda osoba, która już została nowonarodzona, potrzebuje Ducha Świętego. Potrzebuje tego, żeby Duch Święty na nią zstąpił. Więc ja teraz, Duchu Święty, modlę się o to. Modlę się o to, żebyś przyszedł tutaj do każdego człowieka, który tego potrzebuje, który potrzebuje Twojej mocy, który potrzebuje Twojej siły. Modlę się, żebyś tutaj wstąpił z nieba, przyszedł i zesłał na nas swojego Ducha. My pragniemy Twoich darów, my pragniemy widzieć Twoje owoce w naszym życiu. Dziękuję Ci za to, że Ty zawsze odpowiadasz na nasze modlitwy. Duchu Święty, ja nie modlę się o to, żebyś przyszedł, bo ja czuję, że Ty jesteś na tym miejscu. I dziękuję Ci za tą Twoją obecność. Dziękuję Ci też, Panie, za ludzi, którzy są dopiero na tym etapie relacji z Bogiem bez zobowiązań. Którzy chcą się z Tobą spotykać na razie bez zobowiązań. Ja wierzę w to, że Ty poprzez te relacje bez zobowiązań będziesz wpływał na te osoby i że będziesz kierował te osoby ku drodze w 100% za Tobą. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za każdą taką osobę. Dziękuję Ci za to, że... Dziękuję Ci, Jezu, za to, że Ty zdjąłeś wszystkie bariery, które były między nami a Tobą. Za to, że nie ma już żadnych barier między nami. Za to, że jesteśmy wszyscy równi w Twoich oczach. że cokolwiek, co zrobiliśmy w naszym życiu, Ty na nas nie patrzysz inaczej. Ty nas nie oceniasz. Zawsze przyjmiesz nas jako swoje kochane dzieci. Dziękuję Ci za to, Jezu. Dziękuję Ci za to, Jezu. Ja wierzę w to, że Ty chcesz teraz uwolnić nas od oceniania samego siebie. Chcesz nas uwolnić od wstydu. I ja, Panie, nie zgadzam się na wstyd w naszym życiu. Ja nie zgadzam się na to, żeby ktokolwiek tutaj na tym miejscu mówił źle o sobie. Dlatego, że mówiąc źle o sobie, mówi źle o Tobie. Nie zgadzam się na to. I ja chcę, żebyś zabrał stąd ten wstyd. Żebyś zabrał stąd całe to złe myślenie. Żebyś uwolnił nas od tego. I wreszcie, Panie, ja pragnę codziennej relacji z Tobą. Pragnę tego, żeby rozmawiać z Tobą, żeby Ciebie uwielbiać. Dlatego, że wiem, że moja decyzja sprzed lat to nie jest koniec mojej przygody z Tobą. I chcę, żebyśmy codziennie, raz po raz, w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, przyjmowali to mleko. Przyjmowali to, co Ty masz dla nas. Chcemy Ciebie uwielbiać, bo Ty jesteś tego godzien. Amen? Kościele, uwielbiajmy dalej Boga.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.